Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Raz jeszcze gorąco witam i pozdrawiam słuchaczy Radia Maryja, widzów telewizji Trwam. Rozpoczynamy nasze wieczorne spotkanie Rozmowy Niedokończone. W studiu telewizji Trwam serdecznie witam panią mecenas Elżbietę Barys.
Cześć, Szczęść Boże.
Wojna ekonomiczna. Pani mecenas, temat może trochę taki ukryty, enigmatyczny. Wojna ekonomiczna.
On jest oczywisty, tylko ludzie o tym nie mówią, ani politycy o tym nie mówią. Dlatego on jest dla społeczeństwa jakby zakryty. Ale wojna ekonomiczna toczy się od XVIII wieku. Najpierw były to takie prymitywne środki, zapory towarowe, prawda, korsarstwo nawet, różne inne. W tej chwili środków jest bardzo dużo ekonomicznych, agresywnych środków ekonomicznych, które wywołują niekorzystne zmiany gospodarcze w innych państwach. Do tych środków można zaliczyć na przykład działania militarne, i to nie działania militarne w celu zajęcia terytorium innego państwa, tylko w celu albo zniszczenia potencjału gospodarczego bądź militarnego, albo także tylko w celu zawarcia dla siebie, czyli dla swojego państwa, korzystnych kontraktów gospodarczych. Takim przykładem była wojna w Iraku. Przed wybuchem tej wojny zostały podpisane umowy na dostawy ropy do Chin, Turcji i Szwajcarii. No, Amerykanie stwierdzili, że zbyt dużo by tam miało iść tej ropy. W związku z tym pod pozorem demokracji wywołano wojnę i zmieniono całkowicie system dystrybucji złóż ropy w Iraku. Właśnie na Stany Zjednoczone, Niemcy i Szwecja korzystają z tego, z tych dóbr, które tam podzielili. Ten podział poprzedni został unieważniony. Czyli tu widać wyraźnie już na tych kontraktach, o co faktycznie chodzi. Ale są też takie państwa, które po prostu się militarnie nie zdobywa, bo niby nie ma tego pretekstu, prawda? Nie ma pretekstu, że się wprowadza demokrację. No niby państwo jest demokratyczne. Tak jak Polska na przykład. I w 90 roku zaczęto to zupełnie robić w inny sposób. Właśnie tymi środkami niekonwencjonalnymi. Bo do konwencjonalnych środków wojny ekonomicznej należą te militarne, o których mówiłam, także dyplomatyczne. Czyli poprzez kontakty dyplomatyczne wywiera się nacisk na inne państwa, żeby ono rozporządziło jakimś swoim dobrem w taki, a nie w inny sposób, korzystny dla tego państwa, które naciska. W okresie już po 90 roku, czyli w okresie transformacji, budowania już właściwie bardzo szybkiego gospodarki globalnej, te uprawnienia, czyli te środki ekonomicznej wojny, zostały wyposażone także w wielkie korporacje gospodarcze. I one również na różne państwa są w stanie wywierać presję. Na przykład w 1969 roku Finlandia, żeby zmusić Finlandię, żeby zakupiła szwedzkie samoloty, powiedziano jej, że się wycofają, Szwecja wycofa się z inwestycji, w związku z tym państwo będzie miało duże bezrobocie, czego państwo chce uniknąć, bo to jest nieszczęście i plaga, bo to zaraz różne środki, sam budżet zaczyna doznawać szwanku. No i ustąpiono i kupiono te Gripeny od Saabu, żeby jednak te inwestycje szwedzkie tam pozostały. No, patrząc teraz na ten czas, to także Stany Zjednoczone cały czas mówią, że Unia Europejska blokuje inwestycje amerykańskie w Europie. A głównie chodzi o te wszystkie firmy, które produkują nasiona GMO. Bruksela się broni, mówiąc, że że to jest niestety szkodliwe dla człowieka, bo to jest już stwierdzone poprzez badania austriackie, że jest to szkodliwe, zwłaszcza dla płodności jest to szkodliwe. I to są potwierdzone już badania takie autorytatywne. W związku z tym u siebie nie bardzo, ale może w Polsce czemu nie, nie? Może tu się by udało jakoś to wprowadzić, żeby chociaż dać jedno państwo, czy jakieś drugie, inne, słabsze państwo, które by to przyjęło i które by to produkowało. I proszę państwa, no niestety w dobie globalizmu i gospodarki globalnej tych zagrożeń i tych środków wojny ekonomicznej jest bardzo dużo i one są na różnych płaszczyznach, powodując niestety straty dla gospodarki danego państwa. W szczególności trzeba zaznaczyć, że te słabsze państwa, czyli te, które są w rozwoju albo w okresie transformacji, najwięcej są narażone na ataki tej wojny ekonomicznej. I te państwa jeszcze nie przygotowały należytej obrony. Albo celowo, albo z niewiedzy, ale nie sądzę, bo wiedza ta jest dostępna ogólnie. Mamy coś takiego jak Rada Bezpieczeństwa Narodowego, a na bezpieczeństwo narodowe składa się bezpieczeństwo ekonomiczne, bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo społeczne. I w zasadzie w żadnych z tych części nie spełniamy zadań, jak należy, jako Polska. I ja się zastanawiam, czy jest to takie celowe przyjęcie takich rozwiązań, czy być może przymuszenie do takich rozwiązań. Bo proszę zważyć, że na przykład przymusza się państwa poprzez udzielanie pożyczek do różnych rozporządzeń i działań takich korzystnych dla innych państw. I tu można dać na przykład taki przykład także jest chociażby teraz z tych ostatnich działań, czy to Cypru, czy Grecji, prawda? Przecież one otrzymały te pożyczki, to nie otrzymali Grecy jako Grecy, tylko instytucje finansowe, które należą do tych państw, które tej pożyczki udzielają. Bo główne banki operujące w tych państwach, a także daję zaraz przykład Polski, to są właśnie banki niemieckie, amerykańskie, francuskie, włoskie, prawda? No tych państw to są, to mamy z własnego doświadczenia, widzimy. I do tych państw jest dostarczane są te pieniądze, ale te pieniądze, mimo że to biorą te banki, tych bogatych państw, to jeszcze idzie jako zapis do długu danego państwa. To jest dług tego państwa. To państwo nie jest w stanie się nigdy podnieść i nigdy tych długów spłacić. I zawsze będzie pod tą presją ekonomiczną. A to zlikwidować stada owiec i nie produkować tyle skór, prawda? Bo taki był problem w Grecji. A to znowuż jakąś inną kwestię. A to nie mieć strefy, prawda, tej z obniżonymi podatkami.
Czyli cały czas na smyczy, pani mecenas.
Cały czas na smyczy. I proszę zauważyć, że w ogóle się o tym nie mówi. Przecież, no chociażby rozmawialiśmy przed programem o tym cukrze, prawda? To dokładnie to samo. Polska już była podzielona gdzieś w 90 roku, kto co ma kupić. No nagle się znalazło takich kilku posłów i trochę ludzi w terenie, którzy powiedzieli stop, to ma być tutaj nasze, prawda? I to my chcemy. Ale nacisk był ogromny. Na ogromny i wpływy państw, chociażby francuskich, jeżeli chodzi o sprzedaż tej śląskiej spółki, prawda? No i teraz patrzymy, co się teraz dzieje, bo to już jest jakby historia. Udało się to wyrwać, może nie w całości, ale w części się udało wyrwać, ale patrzymy na inne dziedziny gospodarki. Bo proszę państwa, no nie mogą funkcjonować takie podmioty w takiej dziedzinie gospodarki, jak choćby górnictwo, gdzie to jest jedna nasza kopalina, z której można robić bardzo dużo rzeczy, ale jeżeli ona będzie w takiej strukturze organizacyjnej, ona nigdy nie da efektu. To też musi powstać koncern, żeby on produkował i także zbywał ten towar. A tutaj utworzono wianuszek spółek, które zajmują się handlem i tak faktycznie te kopalnie coraz bardziej się zawężają. A jeszcze przecież doprowadzono do tego, że niektóre z kopalni zalano, prawda? Zalano wodą. Tego się już nigdy nie da odtworzyć. To nawet kopalnie, które były w Anglii zamykane za Margaret Thatcher, no to zamykano na łańcuszek. Że w każdej chwili ten łańcuszek można zdjąć i eksploatować. Natomiast u nas tak likwidowano, że już tego się nie da otworzyć.
I do tego jeszcze pani mecenas pakiet klimatyczny, prawda? Czyli...
To jest następny środek. To jest z tych środków niekonwencjonalnych, że się wywołuje właśnie takie historie. A to jakiś pakiet klimatyczny, a to jakieś inne zagrożenia dla państwa, a my wszystko, prawda, przyjmujemy i coraz bardziej te społeczeństwa zostają obciążane różnego rodzaju kosztami, że już właściwie one nie wytrzymują. Prawda, ekonomicznego, tej podstawy ekonomicznej nie mają do funkcjonowania. Przecież pięknie załatwiono, zamknięto banki, opodatkowano wkłady, prawda, i co? I potem łaskawie, ponieważ zrobił się krzyk, bo gdyby tego krzyku nie było, gdyby ludzie nie zaczęli się buntować, to opodatkowano by i te małe wkłady. Ale że ludzie zaczęli krzyczeć, no to dopiero te wkłady większe zostały opodatkowane. Także można z pieniędzmi ludzi zrobić wszystko. Wszystko. Taki przykład, do którego nas zmuszono na początku transformacji, no to właśnie wprowadzenie otwartych funduszy emerytalnych. To jest następne zalecenie Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Doskonale jest wiadomo, co się stało z funduszami w Stanach Zjednoczonych. Tam z dnia na dzień ludziom, którzy odkładali przez lata pieniądze na emeryturę, powiedziano, pieniędzy nie ma. Nie ma. Musicie sobie radzić sami. I proszę Państwa, u nas będzie to samo. Bo jeżeli się proponuje i się daje taką ustawową szansę takim funduszom, żeby one inwestowały na giełdzie, czyli grały w ruletkę, bo to jest ruletka. Ruchy na giełdzie mogą być
różne
i mogą być spowodowane przez inne czynniki zewnętrzne bardzo szybko. Także przecież wiadomo, że chociażby w tym kwartale, pierwszym kwartale tego roku straciły 3 miliardy na giełdzie fundusze emerytalne. A nie inwestuje się w gospodarkę, chociażby w takie łupki, chociażby w gazowanie węgla, gdzie można i miejsca pracy utworzyć, i są pieniądze do tego, własne pieniądze, własnego społeczeństwa, żeby to rozruszać, bo to nie potrzeba gdzieś pożyczać znowu miliardów dolarów. No ale nie, bo w tych funduszach kto tam zasiada? No obce podmioty finansowe, prawda? Następnym takim działaniem takim w takiej wojny to jest chociażby te wszystkie instytucje finansowe hedgingowe, czyli te ubezpieczające, kredyty, prawda, różne transakcje giełdowe. No przecież to jest ewidentne dmuchanie tej bańki, która kiedyś pęka i wtedy powstaje kryzys. My z tego kryzysu, który powstał na skutek tej bańki tych kredytów mieszkaniowych w Ameryce, przez 20 lat nie wyjdziemy. Także to nie jest tak mówione, że my tam na drugi rok to już będzie lepiej. Nie będzie lepiej. Dlatego jeżeli my w tej chwili się nie zabierzemy i nie uruchomimy właśnie tego typu środków jak składki emerytalne, nie wpompujemy w gospodarkę i nie zaczniemy inwestować w to, co posiadamy, to naprawdę będziemy mieć bardzo ciężko. A ZUS też nie jest rozwiązaniem, bo ZUS jako taki nie może inwestować bezpośrednio w realne dobra. Bo takie kopaliny to jest realne dobro, prawda? To nie jest pieniądz drukowany w Fedzie ani w Centralnym Banku Europejskim na maszynce, tylko to jest realna wartość. Realna wartość taka kopalina. I w to warto inwestować. To jest miejsce, gdzie należy zainwestować pieniądze i to pieniądze, duże pieniądze. I wtedy się ma też duży efekt. Natomiast przecież są rozwiązania na świecie, że przy bankach narodowych, dlatego mi tak zależało jeszcze kiedyś, żeby utworzyć taką dużą instytucję finansową do obsługi gospodarki, żeby to był Bank Polski, i gdyby przy tym banku tworzono fundusz ten emerytalny na tej zasadzie, że ludzie tam wpłacając mogliby w każdej chwili te pieniądze wybrać. Oczywiście wtedy byłby skrócony okres tych wypłat emerytury, bo to wszystko można uregulować. Jeżeli zdecyduje się zabrać wszystko, proszę bardzo. A my tu mamy tak, że ludzie przymusowo wpłacają do narodowych funduszy emerytalnych i jeszcze jest orzeczenie sądu, że to nie są ludzi pieniądze. No więc czyje, przepraszam, to są pieniądze? Czy już ktoś je zabrał? No bo jeżeli tak, no to sobie może marnotrawić, prawda, na giełdzie te pieniądze. A jeżeli są ludzi, to jest jakaś odpowiedzialność za to. I ja mówię, no są rozwiązania na świecie, gdzie takie pieniądze wspierają gospodarkę danego państwa i to państwo przestaje być narażone właśnie na te różne środki tej wojny ekonomicznej. Natomiast my, proszę zauważyć, jak my funkcjonujemy. Mamy 5 służb. W Stanach Zjednoczonych 3 służby zajmują się szpiegostwem, ochroną przed szpiegostwem gospodarczym i próbami przejęcia części ewentualnie jakiejś gospodarki. Jest to FBI i specjalna służba. My natomiast mamy 5 służb, prawda? 5 służb. I żadna z tych służb z drugą nie współpracuje. Te służby konkurują ze sobą. Te służby są po prostu poddane naciskowi politycznemu, co jest błędem. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo ekonomiczne, służby powinny ze sobą współpracować, a tym samym same by siebie kontrolowały, prawda? Bo każda by chciała mieć jak najlepszy efekt z tego, co robi. Powinny mieć konkretne zadania i jakie działy gospodarki podlegają ochronie. No bo nie może być tak, że firma podpisuje, prawda, jakieś memorandum z firmą innego państwa i premier o tym nie wie. To znaczy, że ta ochrona, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo ekonomiczne, u nas w ogóle nie funkcjonuje. W ogóle. Albo i to z uwagi na to, że tak są usytuowane te służby. Te służby po prostu nie. One oczywiście powinny być oceniane za taką efektywność, czyli za osłonę konkretnych działów gospodarki, tych strategicznych, czyli energia, ropa, gaz, inne produkty żywnościowe także, żeby naród wyżywić, bo to jest niezmiernie ważne. Te rzeczy, które są ważne dla państwa, to te powinny być chronione. I dlatego trzeba tych służb pytać, bo ja na przykład telewizji Trwam. Czy to jest wymysł pana Iksińskiego z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji? Nie. Jest zewnętrzny jakiś nacisk, żeby to miejsce na multipleksie nie było dane tutaj. I teraz trzeba zapytać się służb, kto za tym lobbingiem stoi? Bo racją społeczną, bo społeczeństwo się podpisuje i domaga się, żeby to było, prawda? I jest, żeby to radio i ta telewizja była. W związku z tym służby powinny wiedzieć, kto stoi za tym lobbingiem. Kto stoi za tym lobbingiem, żeby to się nie stało. I to trzeba pytać. Na takiej komisji służb trzeba wprost zapytać, co panowie w tej kwestii zrobiliście. Co wiecie na ten temat? To są obrady utajnione, także te służby nie muszą swoich tajemnic ujawniać publicznie, ale tam posłowie powinni o tym wiedzieć.
Tylko u nas jeszcze ten element, pani mecenas, jak pani wspomniała, upolitycznienia służb, prawda?
No czyli niestety.
Naciski polityczne
niestety,
dosyć mocne.
Ale jeżeli mi taka służba, to nie ma znaczenia. Gdybym ja była w takiej komisji służb, to ja bym pytała. Jeżeli oni mi nie odpowiedzą albo powiedzą, że nie mają informacji na ten temat, no to ja wiem już, jak one funkcjonują. prawda? To ja oceniam, jakie to jest funkcjonowanie. A tak my właściwie nie wiemy nic, że te służby pracują. Ja mówię, takie służby nawet nie mogą dobrze pracować, bo jeżeli są pod takim naciskiem politycznym, to one nie wiedzą, jaki aktualnie polityk jest na topie, prawda? I który tam ma uzyskać jakieś konkretne efekty. Przykład Azoty Tarnobrzeskie, prawda? I lobbing prezydenta Kwaśniewskiego. No to był ewidentny lobbing. To nie było zapytanie, czy mogą oni kupić, bo dlaczego na przykład nie ma pytania, czy my coś możemy w Rosji kupić. Jakieś, prawda, parę szybów naftowych. Czy my nie możemy na przykład kupić, nie? No bo to byłoby w interesie naszego kraju. No, jak chcemy tutaj działać, to powinniśmy raczej w tym kierunku nie działać, a nie odwrotnie, co u nas wyprzedać. No i tutaj też się trzeba zadać pytanie, kto, co oni na ten temat wiedzą? Co wiedzą? A jak nic nie wiedzą, no to sobie odnotowuję, że w tym i w tym dniu pytałam i oni nic nie wiedzą, prawda? I jak sprawa wyjdzie, no to przepraszam, już wiem, jak funkcjonuje tutaj te służby. I co tu zrobić, żeby te służby rzeczywiście zaczęły pracować. Ale ja muszę powiedzieć tak, że ja tych służb nie winię. Bo ludzie tam niektórzy naprawdę pracują dobrze. Mam taki przykład, że ja zgłosiłam taką sprawę do ABW kiedyś. Sprawa została prowadzona tak daleko, że już miało być wszystko wszczęte. No i ten oficer zadzwonił do Warszawy, a tam mu powiedział, a po co się pan tym zajmuje? Pan się tym nie zajmuje. No on zrezygnował ze służby, nie? Bo on mówi, no ja w takiej sytuacji pracować nie mogę. No to jeżeli to tak funkcjonuje, no to my nie mamy tej osłony ekonomicznej, które mają wszystkie inne państwa. Bo proszę państwa, Deutsche Banku nikt nie wykupi na giełdzie. Nikt. Tam te 51% musi być niemieckie i koniec, kropka. Bo tam się pilnuje tego. Tam służby pilnują, kto wykupuje, jakie są pakiety wykupywane, ile to. U nas kompletnie się w tej materii nic nie dzieje. No chociażby na przykład próba tego poprzednio, tego wrogiego przejęcia tej Krajowej Spółki Cukrowej. Firma przynosi dochody. Już właściwie 500 milionów dywidendy samej państwo z tej spółki wyciągnęło od czasu, jak ona funkcjonuje. Do tego trzeba naliczyć podatki wszystkie, które płaci firma. Prawda? Czyli proszę zobaczyć, konsolidacja majątku, a przedtem nie było pieniędzy, żeby zapłacić za buraki. Co roku był problem, nie ma pieniędzy. Jak konsolidacja majątku, jaki daje efekt? No i po to też dla mnie są takie, i wtedy taka firma jest silniejsza i ona jest w stanie się też obronić przed tymi naciskami zewnętrznymi. A natomiast takie słabe firmy pojedyncze, no to można wyjmować, prawda? A to się Lotos wyjmie, a to się wyjmie jakieś Azoty, a to się wyjmie jeszcze jakąś firmę. Potem się wprowadzi taki sposób funkcjonowania, że reszta firm o tej samej branży pada, prawda? I potem my mamy bezrobocie i się zastanawiamy, o co chodzi. I dlatego mówię, ważne jest, żeby taka Rada Bezpieczeństwa Narodowego w tych trzech działach. Ja uważam, że nie jest dobrze, że niektóre partie nie uczestniczą w tym. Bo trzeba tam zadawać pytania. Tam się dużo można dowiedzieć. Jakie jest zabezpieczenie właśnie to ekonomiczne? Jakie jest zabezpieczenie społeczne? Jakie jest zabezpieczenie militarne państwa? Przecież, proszę państwa, my mówimy, że żyjemy w czasie pokoju i nic nam nie grozi i jesteśmy w NATO. No przecież ostatnie wiadomości, NATO zostaje będzie rozwiązane. Także my znowu zostajemy tutaj w tym środku Europy jako sami. Bez armii, bez uzbrojenia, bez niczego. Technologia, która się rozwija w innych państwach, to właśnie przy armii. Co robi kontrwywiad wojskowy w tej materii gospodarczej? No przecież to wszystko powinno tam się powinno o tym rozmawiać. Ale na ten temat jest kompletne tabu i cisza i o tym się w ogóle nie mówi. a różne coraz więcej te środki ekonomiczne, te niekonwencjonalne, bo te dyplomatyczne i administracyjne to znamy, bo tam cła, zapory, celne, embarga, to wszystko wiemy, to nie musimy o tym mówić, ale te niekonwencjonalne środki i danie uprawnień do posługiwania się tymi środkami, tym dużym korporacjom ekonomicznym, to jest ogromne niebezpieczeństwo, bo proszę zważyć, że właśnie te korporacje w ten sposób działając wywierają wpływ na czynniki polityczne tego drugiego państwa. Wprost przymuszając do określonych działań. Także jeżeli to wszystko jest tajemnicą, albo my w tej kwestii w ogóle nic nie robimy, to my w ogóle jakbyśmy mieli oczy zawiązane szalikiem, tak funkcjonujemy tutaj w tym kraju. A to są niezmiernie ważne rzeczy. Przecież wszystkie wywiady wojskowe i kontrwywiady wojskowe, łącznie ze służbami cywilnymi specjalnymi, funkcjonują w zakresie ochrony ekonomicznej danego państwa. Natomiast u nas to tak, ja nie wiem właściwie, co ten wywiad tam, czy tam chroni gdzieś w Afganistanie. My jedziemy do Afganistanu, bo jesteśmy w NATO. Tak, za chwilę NATO nie będzie. I nie będzie, i co wtedy? A my zostajemy tutaj bez pieniędzy na obronę swoich granic. No to są rzeczy tak istotne, że jak się funkcjonuje jako władza państwowa, to te podstawowe rzeczy, które są związane z tym ogólnie pojętym bezpieczeństwem, są niezbędne. I my musimy o tym pamiętać, musimy patrzeć, co się dzieje, bo u nas jest tak, a skąd to się wziął, a czemu on tam lobuje tam za tym, a co, o co tu w ogóle chodzi, prawda? A to nie chodzi, bo to już wiadomo, z jakiej strony to przychodzi, co, kto to jest, o co tutaj chodzi, w jaki sposób to ma oddziaływać. No, ja widzę przynajmniej po tych działaniach ostatnich, że w tej materii to państwo jest biedne i niestety nie ma żadnej osłony. Bo te zadania powinny być jednoznacznie wyznaczone służbą, ale także służbom wojskowym i one powinny w tym kierunku działać. I one powinny dostawać konkretne zadania i z tych zadań być rozliczane i także służby cywilne i wtedy nie będą zajmować się kreowaniem rzeczywistości w różny sposób, tylko będą się zajmować tym, co się mają zajmować dla konkretnego państwa. Bo tak jest wszędzie, tylko nie u nas. Niestety tylko nie u nas.
Państwo się, pani mecenas, nam zwija, jak patrzymy rzeczywiście na to wszystko, po co roku 89 wydarzyło się także na tej płaszczyźnie ekonomicznej, gospodarczej, to patrzymy na likwidowane gałęzie przemysłu, strategiczne także gałęzie przemysłu, no i rodzące chyba pytanie się właściwie, czy w tej batalii także ekonomicznej nie staniemy się takim krajem kolonialnym, atrakcyjność tego kraju będzie polegała tylko na tym, że będziemy rynkiem zbytu.
No i jakąś tam taniutką siłą roboczą, która będzie dla kogoś pracować, prawda? Bo jeżeli my na przykład nie jesteśmy w stanie prawem ochronić swoich kopalin tak, żeby nawet jeżeli, bo kiedyś było zapisane tak, że wszystko, co jest pod ziemią, należy do państwa. A teraz jest jeden wyjątek. Tylko nie to, co stoi, co jest na gruncie właściciela. Jeżeli my sprzedamy takie tereny, bo sprzedajemy ziemię, tu chłopi, prawda, my nie wiemy, co pod tą ziemią tak do końca jest, prawda? My nie wiemy, bo to kiedyś to wiedziały służby sowieckie, prawda, nie my. Co tam wszędzie, gdzie co jest. Dopiero teraz niektóre rzeczy wychodzą, co my właściwie mamy za zasoby. No wiedzieliśmy, że mamy węgiel, wiedzieliśmy, że mamy rudę miedzi, ale to wszystko jeszcze nie jest wszystko. I teraz, żeby tu nie osłonić prawnie tych rzeczy i nie wiedzieć, co się w tych dziedzinach dzieje z zewnątrz, kto i jaki ma wpływ z zewnątrz i co próbuje tutaj robić, no to my funkcjonujemy zupełnie w ciemni. To ja mówię, to jest wszystko do zrobienia, ale no trzeba się wyzbyć chęci kreowania polityki wewnętrznej, a naprawdę patrzeć to, co przychodzi z zewnątrz, niestety niekorzystne dla tego państwa. Bo ta polityka wewnętrzna tylko w kierunku korzyści określonego ugrupowania politycznego nie prowadzi do niczego. I to tak przez 20 lat funkcjonuje już niestety. Niestety. przez 20 lat. Przecież, proszę Państwa, no, ja dopiero teraz słyszę. Ja pamiętam, jak ja pisałam tą ustawę cukrową. Ja chciałam pokazać, że jak się skonsoliduje majątek, to da on większy efekt ekonomiczny. I myślałam, że jak ta ustawa przejdzie, no to będzie dawało to efekt, to oni to zobaczą i będą w innych dziedzinach gospodarki czynić również podobnie. Robić tak samo. No niestety nic się nie stało. No nawet Lotos z Orlenem nie został połączony. Farmaceutyki, wszystkie nasze, te wszystkie polfy mogły być połączone. Mogły funkcjonować jako jeden. Mielibyśmy tanie leki.
Zlikwidowaliśmy.
To zlikwidowaliśmy. Teraz jeszcze został węgiel, też nieruszony, prawda? Też nieruszony. Została ziemia, też nieuregulowane są kwestie. Przecież są rozwiązania zachodnie takie, że chociażby duńskie, że tam nikt nie kupi ziemi z zewnątrz.
A u nas niby do roku 2016 pakiet ochronny, a wiemy, że proceder wykupu ziemi...
Jak to powinno być już zagwarantowane prawem wewnętrznym i takie rozwiązania są, także nie potrzeba prochu wymyślać, naprawdę nie trzeba prochu wymyślać, żeby swoich obywateli zabezpieczyć, żeby oni mogli to dobro, jakim jest ziemia, no, również nabyć. No ale to wymaga szerszego spojrzenia, nie polityki zwalczania wzajemnego, prawda, bo to nic nie daje. Jeżeli działamy w interesie całego narodu, to niestety to nic nie daje. W dobrych rozwiązaniach trzeba się wspierać się, bo one są potrzebne. Jeżeli w końcu nie doprowadzimy do takiej sytuacji, że tak będzie, tylko będziemy ciągle mówili, a ta ekipa odeszła, ta zrobiła to źle i tamto źle. Ta zrobiła to i to źle, a tamta jeszcze gorzej zrobiła, bo tamto i tamto. To my naprawdę nie dojdziemy. To te zewnętrzne właśnie, te zewnętrzne działania tych państw, które widzą takie działania w Polsce, no to mówią, no tam można rozegrać wszystko. Tam można rozegrać wszystko i dostać wszystko i to za nieduże pieniądze. I dlatego ja o tym mówię, bo wprawdzie są opracowania Rady tej MON-u, ale one są bardzo takie, bym powiedziała, powierzchowne. Bardzo powierzchowne. No i nie spowodowano żadnej koordynacji tych służb. Żadnej koordynacji w tym zakresie ochrony naszej gospodarki. Bo przecież... Proszę ojca, gdybyśmy taką ochronę mieli od 90 roku, to wszystko by tak nie poszło, za ćwierć darmo sprzedane. Nie poszłoby tak. No niestety brak tego i tak skonstruowanie funkcjonowania służb no mogło być albo celowe, albo wymuszone, ja nie wiem. W tej chwili, bo to mogło być wymuszone, bo proszę zważyć, że jednak część tych naszych kredytów zostało nam anulowane. Nie za darmo, bo to za darmo. Trzy razy trzeba odzyskać, jeżeli się... To nikt nam żadnej miłości nie zrobił. Nie, że tak kochali Polskę, prawda, i Solidarność, więc oni nam odpuścili tyle i tyle kas. Trzy razy tyle wyciągnęli stąd. I gdybyśmy my mieli taką osłonę, to moglibyśmy wtedy ważyć, czy to nam się opłaca, czy to nam się nie opłaca. Czy można się tego wyzbyć, prawda, no za to, że nam tam pozwolą oddychać, bo tak było, że niedługo byśmy nie mogli już oddychać. Bo ta inflacja szalona przecież spowodowała tak, że już prawie, że oddychać nie szło. W związku z tym, no ale to wszystko trzeba przemyśleć. No ja pamiętam, że jedni inwestorzy mi powiedzieli tak, pani poseł mówi, tak się ciska, a wie pani co nam w ministerstwie powiedziano? Ja mówię, no co wam powiedziano? No pani minister powiedziała, no powiedzcie mi, jak ja to mam wam sprzedać, bo ja się na tym nie znam. No to oni się roześmiali i powiedzieli, to niech pani nam najpierw sprzeda, my pani potem zapłacimy. No bo cóż na coś takiego można powiedzieć? No jeżeli tak funkcjonuje to wszystko, to się nie ma co dziwić, że to wszystko zostało tak wyprzedane. I nie ma też tej osłony w tym zakresie właśnie służb, które powinno być. I to naprawdę już, to już nie są żarty. jeżeli pan premier w ogóle ma taki zamiar i chce, żeby rzeczywiście i ten budżet jakoś wyglądał, bo jak ludzie mają pieniądze, to i budżet inaczej wygląda, i są pieniądze na wszystkie te potrzeby społeczne, czyli na oświatę, kulturę, zdrowie i tak dalej, no chyba, że nie chce. I chcę, żeby tu doprowadzić do jakiejś rewolty, bo to się do tego doprowadzi przez takie działanie. No nie ma innej drogi.
A z drugiej strony, pani mecenas, społeczeństwo w kółko słyszy o sukcesach, których no niestety no, nie odczuwa w swojej kieszeni.
Te sukcesy czuję przecież, te sukcesy czuję już tak niekoniecznie. No to słyszę, no to już wiadomo, kto to mówi i z tego też nic nie wynika. Ja muszę powiedzieć, że ja oglądam te stacje właśnie z potrzeby analizy pewnej, bo trzeba też wyciągać wnioski z tego, co się tam mówi. To nawet kontakty z ludźmi już nie są takie łatwe. Już ludzie tak nie chwalą tego, co mówią. Nie. Już mocno są atakowani za to, że taką propagandę uprawiają. Że taką nieprawdę mówią. Także to tak wszystko im się wydaje, że ludzie to przyjmują. To im się wydaje. Ale ludzie już tego nie przyjmują. I ludzie już wiedzą. Tylko niestety budując alternatywę, nie można jej budować tylko na przeciwieństwach. Bo to też nie jest rozwiązanie. Ludzie niekoniecznie... Trzeba po prostu zmieniać pewne rzeczy. Zmieniać. A nie znowuż prowadzić do... No, przede wszystkim trzeba mieć koncepcję. Jak ja idę do władzy, to ja muszę się zastanowić. Jak ja mam zapewnić społeczeństwu obronę, czyli bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne, jeżeli chodzi o siłowe, prawda? Bezpieczeństwo ekonomiczne i jak mam ochronić ich własność. To są podstawowe rzeczy. I jeżeli tego nie jestem w stanie zrobić, to lepiej się nie brać za tą władzę, bo to wszystko i tak, czy prędzej, czy później wyjdzie. No na początku, przecież pamiętamy, jakie to były ochy i achy, co to my nie zrobimy, jak my to wszystko uregulujemy, jak to będzie wszystko, miód, mleko będzie płynęło. Nie płynie mleko, wręcz odwrotnie. No to teraz wymyślono jeszcze tą historię z kryzysem. Ci ludzie nie mają pojęcia, albo mają i celowo wprowadzają w błąd ludzi, bo ten kryzys potrwa 20 lat. To nie jest kryzys na rok, dwa. To jest kryzys na 20 lat i następnym kryzysem, zobaczycie państwo, będzie także zmiana waluty w USA. Będzie zmiana waluty, bo już tyle nadrukowali tych dolarów papierowych, że już nikt nie chce tych dolarów brać. One są na maszynce drukowane, nikt nie chce brać. I dlatego teraz, bo też mi się ludzie pytają, dlaczego spadła cena złota?
No właśnie, pani mecenas,
w no właśnie, dlaczego spadła cena złota? Ja kiedyś proponowałam, żeby ludzie inwestowali w złoto. Spokojnie, proszę państwa. Można tak manipulować rynkiem, wpuszczając część na rynek, żeby obniżyć cenę, po to tylko, żeby złoto skupować. I tak robią w tej chwili Stany Zjednoczone. Skupują zewsząd. Od Niemiec kupują złoto. Właściwie z wszystkich państw skupują. Po coś to się dzieje. Nie, żeby mieć górkę złota, prawda? Żadne państwo nie kupuje po to złota, żeby sobie górkę zbudować albo domyki wybudować ze złota. Tylko jakiś jest cel i prawdopodobnie cel jest zmiany pieniądza i z powrotem przyjścia do parytetu złota. Bo ten pieniądz już wiedzą, że jest nic nie wart, nie? Także ponieważ oparli się na tylko głównie na systemie też tym finansowym i z tego czerpią jakby dochody, to samo przecież Anglia i inne te państwa, które mają ten system rozbudowany, więc to się już nie da tymi pustymi pieniędzmi robić. To się już tymi pieniędzmi pustymi nie da robić, więc trzeba coś wymyślić. No i teraz idzie nagminne skupowanie złota i zobaczycie państwo, jak złoto podskoczy, to nam się dopiero oczy zrobią bardzo okrągłe. Ale tylko, mówię, zawsze jak się inwestuje, to nie można robić panicznych ruchów. Nie robić panicznego ruchu, jak coś zaczyna spadać, bo to bez sensu jest. a także panicznych ruchów, jak coś trochę podskoczy. Nie? Bo to trzeba popatrzeć, czy jaka jest tendencja, co się dzieje na świecie, bo to wszystko ma swoje przyczyny. To nic się nie dzieje bez przyczyny. Zawsze jest gdzieś tam przyczyna ukryta i to najczęściej u tych bogatych, nie u nas biednych, bo my niestety tego nie potrafimy zrobić. No chociaż ja mówię, gdyby ten okres II Rzeczpospolitej trwał dłużej niż tylko te 20 lat, to naprawdę byśmy inaczej wyglądali, inaczej wyglądało ustawodawstwo, inaczej prawo, rozwiązania były co do gospodarki tak przemyślane i dla tej części słabiej rozwiniętej, słabiej wyposażonej, dla tej bogaczej, tak żeby zrównoważyć ten rozwój. No a w tej chwili no to przyjdą środki unijne się skończą i będzie to samo co było, prawda? Jeszcze trochę się naprzekręca tych pieniędzy, tych unijnych w różnych historiach, bo przecież wiadomo jak to funkcjonuje. To jest nawet, proszę zważyć, ja byłam w sejmiku, no to wszystko było tajne dla radnych. Ta grupa, która miała oceniać te projekty, była tajna. No na przykład przyszedł do mnie przedsiębiorca, który chciał rzeczywiście rozwiązanie technologicznie zaawansowane w telekomunikacji zrobić, bo to jest bardzo ważne, bo telekomunikacja to jest też strategiczna gałąź przecież gospodarki. To też żeśmy sprzedali za darmo. I kto inny czerpał je i czerpał zyski. No ale my nie mieliśmy mieć nic, tylko głowy na karku. Tak nam proponowano. Aż nam strącą te głowy. I mówię, że to jest właśnie tego typu działanie, że nic nie dzieje się bez przyczyny zewnętrznej i zawsze trzeba obserwować, gdzie będzie ten sygnał. Gdzie ten sygnał się otworzy, bo to widać, nie? To tam Putin powiedział na przykład, że my tu mamy już zagwarantowane, my to ten. Obojętnie, czy to jest umowa, która ma duże znaczenie, czy ona jeszcze nie jest umową jakąś mocno zobowiązującą, no to niestety, ale trzeba o tym wiedzieć. Trzeba o tym wiedzieć, bo to jest pierwszy ruch. Jeżeli my o pierwszym ruchu nie wiemy, to nie będziemy wiedzieli o drugim i o trzecim. I dopiero się obudzimy, nie mając nic.
Pani mecenas, zaprosimy także widzów Telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja do współtworzenia naszego spotkania w studiu Telewizji Trwam. Dzisiaj gościmy panią mecenas Elżbietę Barys. Państwu przypominam numery telefonów 657 0011, 657 0012. 56 kierunkowy, dwa numery telefonów dla zagranicy, 657 0013 i 657 0014. Kierunkowy z Europy 048 56, z Ameryki i z Kanady 011 48 56. I dwa numery telefonów w telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 600 300. I 536 600 400. Przypomnę Państwu, że użytkownicy tej telefonii do naszego studia dzwonią bezpłatnie. Prosimy bardzo, Radio Maryja, Telewizja Trwam. Halo?
Witam, tu mówi Henryk z południowej Polski.
Witam, panie Henryku, witam, bardzo proszę.
Witam ojca prowadzącego i panią mecenas. Bardzo panią witam. Bardzo lubię panią słuchać, pani mecenas. Witam. Bardzo lubię. Pani mecenas, ja mam takie pytanie. Mnie bardzo dziwi, dlaczego tak na siłę, ale na siłę nawet Ukrainę chcą wciągnąć do Unii Europejskiej, ale to nawet czy ona standardy spełnia, czy nie spełnia, ma być i koniec. To się właśnie, to mnie jest zadziwiające, że tak na siłę, no żeby, no rozumiesz, by był to kraj no zamożny, chociażby tak jak bynajmniej, no Holandia chociażby, czy tam Szwecja, ale to tam jest normalnie biedota, tylko na coś oni tam czyhają. Pani mecenas, jeszcze druga sprawa mnie interesuje. Czy ta ideologia gender się przedostanie do Rosji? To mnie też boli. Jeżeli ona by, bo tam demokracja wtedy, jeżeli tam jest Koderkowski albo Dorezowski, to wtedy jest demokracja u nich. I chociaż rozkradną kraj, ale jest demokracja. Ale jeżeli ktoś jest patriotyczny i dba o rosyjskie interesy, to czyli demokracji nie ma. I ja się wtedy interesuje mnie to, czy ta ideologia genderowa tam się też wkradnie I ten, czy ten kraj jest w stanie się obronić od tego? Chociaż militarnie oni są silni, ale gospodarczo? I czy tam ich coś podstępem nie weźmie? Dziękuję uprzejmie, życzę zdrowia dla pani mecenas. Bardzo, bardzo są pani wywody bardzo mądre.
Dziękujemy serdecznie, gorąco pozdrawiamy pani mecenas. Bardzo
proszę państwa, no Ukraina będzie następnym krajem, który będzie można eksploatować w konkretny sposób, prawda? Ukraina ma też duże zasoby i prawda, i geologiczne, i inne. Ja pamiętam, byłam kiedyś na Ukrainie tam z pomocą dla Polaków i mówiłam, tylko nie róbcie tego błędu, co my, żeby wszystko wyprzedawać, co na pniu leci, prawda? Tylko się zastanowić, jeżeli inwestorów, to inwestorów pasywnych, czyli nie mających większościowego pakietu, żeby jednak jakiś dopływ pieniędzy, jak ich nie macie, był, ale żeby można rozruszać, żeby ludzie mieli pracę, bo to jest istotne, prawda? No trzeba pomyśleć trochę już głębiej, bo tutaj co się stało, to my już tu widzimy. No niestety, proszę pana, w Rosji będzie także ta ideologia, bo ona głównie jest przenoszona przez masonerię. Ta ideologia jest przenoszona przez masonerię, a w Rosji działa bardzo mocno masoneria i francuska, i żydowska. I wręcz nawet były wywiady we froncie odnośnie Polski z tym przedstawicielem, on jest doradcą Putina, szósta osoba w państwie. I on mówi, że z Polski zrobimy kraj pogański. Że będziemy wspierać wszystkie instytucje antykatolickie, masońskie i inne, żeby z tego kraju zrobić kraj pogański. I czy wy będziecie podlegać, jeszcze powiedział tak ten wielki mistrz, czy wy będziecie podlegać pod rozwiązania amerykańskie, czy będziecie podlegać pod nasze w ramach Eurazji, bo oni taką, im się taka Eurazja marzy, to i tak będziecie pogańskim krajem, i tak będziecie pogańskim krajem. Także, proszę pana, i to wszystko, to żeby wprowadzać tego typu rzeczy, no to są rozwiązania ogólnoświatowe, to są postanowienia na szczeblu także władz państwowych, chociażby tego klubu Bilderberg, prawda, który się odbywa co roku, tam się ustala najważniejsze rzeczy dla świata, tam ustala się różne kwestie, są przecież specjalnie wydane opracowania, jak walczyć z Kościołem, co robić, jak szczegółowe do liturgii nawet zmierzające. Także proszę pana, to jeżeli ludzie nie będą razem i rzeczywiście no, nie zaufają Bogu, no to się skończy źle. To się skończy źle, bo to, co się dzieje w tej chwili, to już widzimy i to jest na siłę wprowadzane wszędzie. To nie jest tylko u nas, to będzie i w Rosji, bo to już widzimy chociażby Francję ostatnio. No, widzimy, co się dzieje, tak? To się znikąd nie bierze. To w tych ugrupowaniach są ci ludzie. Ja bym chciała się dowiedzieć na przykład, ilu w naszych ugrupowaniach politycznych jest masonów. Bo jeżeli taka osoba przysięga na tą ich konstytucję Andersona i tam są określone rzeczy, które ona musi spełnić i jak musi spełnić, bo inaczej jej grozi gardło, to co dla niej jest przysięga na Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej? I jeżeli ona, taka osoba funkcjonuje publicznie na stanowiskach ministerialnych, prawda, w parlamencie czy gdziekolwiek indziej, no to ja chcę wiedzieć, kto to jest. A nie potem się okaże, że ten jest iluminat, a tamten jest jakiś inny, prawda, i tworzy partię i co się tu w ogóle dzieje. Także to jest bardzo ważna kwestia. Może kiedyś poświęcimy jeszcze na ten temat
osobny program,
bo dzisiaj mówimy o kwestiach ekonomicznych, ale one też się tam zazębiają, prawda? One też się tam zazębiają, bo one też dotykają bezpieczeństwa ludzi. To jest, proszę państwa, no, niezmiernie ważna kwestia, bo tam się ustala, w jaki sposób tych ludzi właściwie zniszczyć. Jak ich zniszczyć? Także nie ma się co bać, bo strach, czy będziemy mieć strach, czy go nie będziemy mieć, tak na jedno wyjdzie i tak na jedno wyjdzie. Więc jak jeszcze wspólnie zawalczymy, to jeszcze możemy coś uzyskać, natomiast pojedynczo nie damy rady.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę. Radio Maryja, Telewizja Trwam, halo.
Szczęść Boże, Janusz z Niemiec,
witam. Witam Panie Januszu.
Szczęść Boże, szczęść Ojcu, Boże. Szczęść Boże, Pani Mecenas, to bardzo interesujący wykład, dziękuję. Chciałem zapytać o taką rzecz, mianowicie słyszałem tutaj na falach Radio Maryja taką wypowiedź posła, że przy prezydencie Komorowskim jest, egzystuje doktryna, że gwarantem bezpieczeństwa Polski jest Rosja. Próbowałem tego poszukać, nie mogłem znaleźć żadnego dokumentu, żadnej informacji w internecie, nawet napisałem do posła, ale jakoś mi nie odpowiedział. No, czy pani poseł mogłaby coś
powiedzieć? No ja nic nie mogę powiedzieć, bo ja już nie jestem w parlamencie. Ja nie znam teraz założeń. Też nikt nie chodzi z PiS-u na tą Radę Bezpieczeństwa Narodowego i też nic nie wie w związku z tym, o czym tam się mówi. Bo też by można z tego wywnioskować przynajmniej, w jakim kierunku to idzie. A tak nie wiemy nic. Po prostu nie wiemy nic. No może chociażby kiedyś zaprosić pana Ziobro, żeby on powiedział, bo on chyba tam uczestniczy w tych posiedzeniach. No niech ono się wypowie na ten temat chociażby ochrony ekonomicznej tego państwa i jak to ma funkcjonować. No jesteśmy rozdzierani, proszę państwa. Część ciągnie na zachód, a część ciągnie na wschód. Ale teraz po to powinniśmy mieć swoje służby, żeby one były w stanie pewne rzeczy rozstrzygnąć i wyszukać rozwiązania.
Panie Januszu, dziękujemy serdecznie. Przyjmujemy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja, Telewizja Trwam. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Ryszard z Płocka.
Witam, panie Ryszardzie. Bardzo proszę.
Witam księdza i witam panią mecenas.
Witamy.
Chciałem się odnieść tylko do jednej kwestii, bo tutaj jest bardzo, bardzo dużo kwestii różnych. Chciałem tylko, pani mecenas powiedziała, że Krajowa Rada Radio i Telewizji, ona naniosła naciski z zewnątrz. Ja bym nie powiedział, że są z zewnątrz naciski. Więcej jestem właściwie prawie pewny, wszystko obserwując to, że tu kieruje prezydent Komorowski i premier Tusk. Pan Dworak, czy Luft, czy inni z Krajowej Rady, oni są za mali, żeby się przeciwstawiać milionom ludzi. Oni są tylko pionkami. Oni zresztą pan Dworak raz przejęzyczył się, powiedział, że jak go zapytano, czy on konsultuje swoje decyzje, to on mówi tak, z panem premierem. Na pewno za nimi stoi, nimi kieruje Komorowski i Tusk. Serdecznie dziękuję pani. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze.
Proszę pana, nie można autorytatywnie powiedzieć, kto, jeżeli się nie zapytamy służb. Bo wpływ jest i jest wpływ zewnętrzny i to widać i to jest nacisk ogromny. Ja myślę, że któraś loża za tym stoi, w której członkowie są być może w rządzie, być może nie, być może w tej Krajowej Radzie, nie wiem gdzie. Ale tymi drogami, proszę państwa, przechodzą różne decyzje niekorzystne dla państwa. Dlatego trzeba zapytać, ja powiedziałam, jest komisja do spraw służb specjalnych, i trzeba zapytać wprost, kto ten lobbying stosuje przeciwko takiej grupie ludzi, która chce mieć to radio i tą telewizję. No od tego te służby są, za to my im płacimy z naszych podatków. A jak nie wiedzą, to będziemy wiedzieli już, kto za tym stoi. Ale ja muszę dociec do tego, bo tak rzucać oskarżenia nie wolno, prawda? Żeby powiedzieć, a to ten z imienia i nazwiska to robi. No po to są ci ludzie, oni mają mi odpowiedzieć. Jak nie wiedzą, to mam też dwa rozwiązania, że albo jest to, albo jest to. I zawsze można jedno eliminować takim postępowaniem. Ale to pytanie trzeba zadać. To pytanie trzeba zadać. Proszę państwa, jak ja jak ja złożyłam interpelację w sprawie funkcjonowania masonerii w Polsce w czasie mojego jednokadencyjnego pobytu w Sejmie, to proszę Państwa, się zrobiło takie dzikie poruszenie, bo ja zadałam dwa pytania. Jak w świetle artykułu 13, który zakazuje tajnych organizacji, czyli tajne utajnienia członków i siedzib, bo są siedziby też utajnione, jak minister sprawiedliwości może tolerować rejestrację takiego stowarzyszenia, prawda? No i drugie pytanie do ministra administracji spraw wewnętrznych. Czy deklarowane w statucie działania tych lóż, czyli tych stowarzyszeń, są zgodne z tym, co oni faktycznie robią? Ani na jedno, ani na drugie pytanie konkretnej odpowiedzi nie było. No, czyli coś to mi mówi, prawda? Jak ja nie dostaję odpowiedzi, to ja już wiem, dlaczego ja jej nie dostaję i z kim mam do czynienia. No, że przestali mi posłowie rękę podawać, to już pomijam, prawda, niektórzy. A także z prawej strony, to nie tylko z lewej, żeby była jasność. Może z lewej więcej podawali niż z prawej. Także, że to nie jest tak, że to tylko ci są winni, a ci nie są winni. Trzeba dojść prawdy. I tutaj moim zdaniem już sprawa dojrzała do tego, że trzeba takie pytanie konkretne zadać. I któryś z posłów, który jest tam w tej komisji, czy z tych ugrupowań, które są blisko radia, żeby takie pytanie zadały.
Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja, Telewizja Trwam. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Marcin z Bawarii. Bardzo chciałem pozdrowić panią mecenas i pogratulować odwagi mówienia o takich ważnych i ciekawych rzeczach.
No wy też mówcie tak, Niemczech, bo wy też nie mówicie.
No właśnie,
Wszyscy wodę w usta i czekacie, aż wszystkich zaorają.
No właśnie, myślę, że rzeczywiście coraz więcej trzeba o tym mówić, ale ja chciałem dwa pytania zadać i jeden taki krótki komentarz, bo myślę, że co do tego komentarza, to w zasadzie to jest to, co pani mecenas już powiedziała, chodzi o GMO. Po prostu tak jak tutaj z ludźmi rozmawiam w Niemczech, to oni się wszyscy dziwią, w ogóle polskim rolnikom, że oni to jak gdyby przełknęli tak bez większego krzyku, a krótko mówiąc, to jest po prostu samobójstwo dla polskiego rolnictwa i to jak tutaj ludziom to przedstawiam, to każdy się puka w głowę i mówi, no przecież to jest załatwienie polskiego rolnictwa na lata. Także to tylko ten komentarz, a dwa pytania. Pierwsze, co do powiedzmy inwestycji w złoto czy w metale szlachetne, jest pewna wątpliwość, która tak myślę o tym, dlatego że historycznie wiadomo, że doszło w Stanach Zjednoczonych do konfiskaty złota w czasie Wielkiej Depresji, o czym mało się mówi na historię, ale to jest fakt, że po prostu była ustawa, że trzeba po określonej cenie złoto oddać. W przeciwnym razie groziła chyba sankcja karna. I czy
teraz... Trzeba było.
Przepraszam?
Trzeba było zakopać w ziemię, a nie oddawać.
No właśnie, ale chodzi mi o to, czy coś takiego jest też możliwe dzisiaj, to znaczy, czy... No wiadomo, nie chcę od pani mecenas tutaj jakiś przewidywania przyszłości, ale czy coś takiego może zajść?
A to pierwsze pytanie, panie Marcinie, i drugie pytanie?
GMO.
A drugie pytanie odnośnie wyjścia z NATO, pani mecenas o tym wspomniała, to znaczy
i
ja nigdy o tym nie słyszałem.
Rozwiązania na to, bo proponuje się w ogóle rozwiązanie Paktu Atlantyckiego. On w ogóle ma być rozwiązany, stwierdzono, że on jest niepotrzebny i on ma być rozwiązany. Być może też, ponieważ już nie ma takich militarnych konfliktów, tylko bardziej są konflikty ekonomiczne, dlatego stwierdzono, że po co tam ładować pieniądze, jak można pieniądze ładować w tych państwach, pozyskując konkretne dobra. Także, że widocznie już doszło do tego, że taki... Ale proszę Państwa, to w tej sytuacji... niestety, ale każde państwo musi zapewnić sobie obronę, prawda? Każde państwo. No my szczególnie po tej całej zmianie jesteśmy tutaj ogołoceni zupełnie i tu trzeba naprawdę podjąć jakieś konkrety i konkretne działania. Jeżeli by to się odbyło w krótkim okresie czasu, czyli likwidacja NATO, no przecież to był jakiś jaki to cud był, prawda? Jaką to my mamy ochronę, bo jesteśmy w NATO. Za chwilę nie będziemy w NATO i co teraz? I zawsze trzeba takimi kategoriami myśleć. A cały czas się słyszało tak, a my nie musimy się martwić, bo my jesteśmy w NATO, oni nas obronią, oni nam dadzą, oni nam to. Za chwilę my nie będziemy i co dalej? I zostajemy wystawieni. No naprawdę, no tak się nie rządzi, tak się nie rządzi. No takie myślenie prowadzi właśnie potem do takiej sytuacji, że jesteśmy zmuszani do konkretnych zadań. Jeżeli chodzi o GMO, to u nas jest tylko kwestia rejestracji. Na razie jeszcze nie ma zgody na wprowadzanie do środowiska, bo przecież to jest zagrożenie dla bioróżnorodności bardzo poważne. To jest zniszczenie właściwie no, dużych obszarów kraju, także ja myślę, że do tego nie dojdzie, że tam niech sobie tam porejestrują może te nasionka, ale też trzeba prowadzić akcję uświadamiającą, żeby rolnicy nie kupowali, bo oni muszą pamiętać, że jak raz kupią, to już się nie wydostaną z tej firmy. Także ich zniszczą do cna, tak jak tego rolnika ze Stanów. On się do dzisiaj procesuje, wszystko mu zabrali. Także, a jakie zniszczenia to powoduje? Na przykład w Australii próbowano taką produkcję na części zachodniej Australii. No to przecież, ponieważ tam jest ciepły klimat, ziemia w ogóle przestała przyjmować wilgoć. Tak, skorupa się zrobiła. Także to są rzeczy i to są zdjęcia, i to są amerykańskie zdjęcia, bo to są, ja dostałam zdjęcia kiedyś z Ministerstwa Rolnictwa Stanów, bo najwięcej badań, proszę sobie wyobrazić, wbrew temu zrobili Amerykanie, jakie to daje skutki. I to dawało skutki bardzo negatywne, nie? Natomiast my to, jak jakiś lobbysta się znajdzie, bo przecież tych lobbystów od tego GMO, tych profesorów, bo to nie ktoś inny, tylko tych profesorów, tych lobbystów, no jest taka ilość, że to się w głowie nie mieści, ale my musimy mieć świadomość, że naukę należy podzielić na naukę taką prawdziwą, która na badaniach się opiera naukowych i naukę za pieniądze. No niestety takie są czasy. I nie, że ktoś jest profesor, to on już, prawda, ma wszelką wiedzę. On działa dla określonego podmiotu, od którego dostaje pieniądze i koniec, kropka. I tą świadomość trzeba mieć. I to nie jest tylko w Polsce, bo to w innych państwach również funkcjonuje.
Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Radio Maryja, Telewizja Trwam. Halo?
Szczęść Boże. Mówię Jadwiga z Jarosławia.
Witam Panią Jadwigę.
Dziękuję bardzo Pani Mecenas za taki jasny, klarowny wykład, ale użyła Pani jedno sformułowanie w swoim wywiadzie, które mnie bardzo intryguje i nie pierwszy raz słyszę. Mianowicie wrogie przejęcie firmy. Na czym to konkretnie polega? Pytałam różnych tam dwójkę ekonomistów, oni nie potrafili mi tego wytłumaczyć, że nie słyszeli o takim sformułowaniu. A to mnie bardzo interesuje, właśnie to wrogie przejęcie.
Pani już odpowiadamy, pozdrawiamy serdecznie. Pani mecenas, bardzo proszę.
No podstawia się osoby, na przykład jak te akcje darmowe, bo takie 30% akcji firmy dostały darmowe, nie? Podstawia się tak zwane słupy i te słupy skupują te akcje. A to są albo podmioty zewnętrzne, zupełnie spoza Polski, albo jakieś tam wewnętrzne hochsztaplerskie i one przejmują firmę. Można to robić również przez giełdę, bo przez giełdę też jest możliwość wrogiego przejęcia, prawda? Jeżeli się nie pilnuje, jeżeli firma nie pilnuje swoich akcji, jak one chodzą, kto jakie pakiety wykupuje akcji na giełdzie, to również można przez giełdę również wrogiego przejęcia dokonać. Także, że tych możliwości jest wiele, ale te akurat zafunkcjonowały w Polsce, które są. Także można też w taki sposób, proszę Panią, że doprowadza się firmę do upadłości, wymyśla się, bo to robią nawet niektóre urzędy. Ja znam takie przypadki, gdzie duża firma budowlana została zniszczona w taki sposób, przez nasz polski urząd. Wymyślono mu jakieś na przykład zobowiązania, do których nie był w ogóle zobowiązany, podatkowe. Zamknięto człowieka, zabrano mu majątek i doprowadzono firmę do bankructwa. I wtedy na to miejsce wchodzi towar na przykład z państwa ościennego, prawda, jakiegoś, ten towar, który on produkował tutaj w naszym kraju. Także możliwości tutaj jest masę. To są nieskończone ilości. Można na przykład, jest jakaś wątpliwość co do nieruchomości, na których jest posadzone to przedsiębiorstwo osadzone i przez tą nieruchomość robić. No jest tych możliwości różnych kombinacji masę, ale to są takie przykłady, które pani podała.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, Telewizja Trwam. Halo?
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Andrzej z Olsztyna. Dzisiaj mamy wszystkich, pozdrawiam wszystkich, mamy tutaj temat dotyczący wojny ekonomicznej, czyli wojna, walka kogoś z kimś i ekonomiczna, czyli dotycząca kapitału, przejmowania jakiejś własności. Teraz pytanie, kto z kim walczy. Od zarania dziejów jest tak, że jakieś rody wielkie albo państwa walczą między sobą, żeby zabrać jeden drugiemu. I teraz, jeśli doszliśmy do takiego momentu, w którym są wąskie grupy ludzi, które potrafią zorganizować razem z prawnikami w ten sposób życie społeczne, że przejmują na własność wielkie różne połacie ziemi, bogactwa i tak dalej, no to teraz kto z kim walczy? No, rolnicy z rolnikami z innego kraju pewnie nie, sprzątaczki tak samo nie, tylko bogate rody walczą o to, żeby w innym kraju coś przejąć i się w tu miesza się w to całe narody, robi się różne prowokacje. I teraz jest pytanie, co zrobić, że do takich wojen nie dochodziło. Jak to zrobić, żeby te ludzie tacy wielcy nie walczyli ze sobą, nie wciągali w to społeczeństw różnych. Musi naród być inteligentny, musi być wykształcony, musi rozumieć, że trzeba współuczestniczyć w dobru wspólnym i tu nie może być tak, że jednych szkolimy, oni są elitą, kadrą zarządzającą, reszta to głupki do taniej siły roboczej. Każdy w narodzie musi być mądry, musi to rozumieć, że wszyscy razem wspólnie musimy coś zrobić. Jeśli wszystko oprzemy na tak zwanym indywidualnym, prywatnym kapitalizmie, no to ci ludzie nas w pole wyprowadzą, tak jak to się dzieje już od 100 lat. Zresztą najważniejsze w tym wszystkim jest to, że jest rozwój technologiczny i w tym uczestniczy wielu ludzi, bo to potrzebna jest kadra wykształcona, która będzie wprowadzać nowe technologie, są potrzebne nowe maszyny, urządzenia. To nie ma tam, że jeden człowiek to zrobi, ale tamci ludzie chcą tak zrobić, żeby wszystko było ich, oni będą mieli miliardy, a my po śmietnikach będziemy chodzić i będziemy resztki wybierać ze stołu pańskiego.
No to może tyle. Dziękujemy serdecznie.
Wie pan, ja mówiłam o tym, że państwo jako jakaś organizacja, bo przecież państwo to jest, ta władza państwowa to nie jest sama dla siebie, tylko ona służy temu społeczeństwu, które w tym państwie zostało zorganizowane, musi zapewnić to bezpieczeństwo ekonomiczne. To jest jej podstawowe zadanie. Władza państwowa musi zapewnić bezpieczeństwo ekonomiczne. To nawet z arystotelesowskich zadań państwa wynika także, że wszyscy o tym wiedzą. Wojna ekonomiczna trwa na wielu płaszczyznach. Jest to wpływ agresywny, agresywnymi środkami ekonomicznymi na inne państwo celem niekorzystnego dla niego rozporządzenia, a korzystnego dla tego państwa, które atakuje. Wojna trwa właściwie wszystkich ze wszystkimi. To nie jest tak, ale najgorzej na tym przy globalizacji gospodarki wychodzą te słabe państwa. Dlatego, że wpływ na nich jest o wiele większy, prawda, tych silniejszych. Zawsze silniejszy wygrywa. No czasami się uda, że nie. Ale jak Dawid z Goliatem. Ale też tak się to może skończyć, że w końcu ten Dawid słabiutki powie dosyć tego. I tego się boją, proszę państwa, tego się boją. Boją się dwóch rzeczy, ci, co nam to gotują. Boją się ruchów, ale nie w jednym państwie, tylko na szerszą skalę. I boją się atomu. Dlatego próbuje się likwidować wszędzie energię atomową, żeby nie można było wyprodukować ewentualnie wzbogaconego uranu. Bo tego się boją, na to nie mają wpływu. No i teraz jest ta, prawda, zabawa, że to ekologiczne, to tamto, to siamto, no różne takie zawirowania. Myśmy mogli jeszcze o tym mówić, rozmawiać 2 godziny, bo tych aspektów to jest naprawdę tak wiele. Ja dzisiaj tylko zamarkowałam pewne rzeczy, bo nie jestem w stanie w tak krótkim czasie powiedzieć o wszystkim. Ale jak się analizuje takie spotkania właśnie w Talii, te co było ostatnio, tych Bilderbergów, tam konkretnie wynika do czego, co dalej będzie, jakie będą działania po kolei. No są dziennikarze i z BBC, ale także dziennikarze z tych państw słabszych, jak z Hiszpanii, którzy tam jeżdżą i starają się wyciągnąć niektóre rzeczy i wyciągają i także publikują to. Piszą książki na ten temat, ewidentnie pokazują, w jakim kierunku idzie i od czasów tych początkowych, to w zasadzie wszystko zostaje stricte zrobione. A kto tam uczestniczy, proszę Państwa? Przedstawiciele władz państwowych, między innymi ostatnio był pan Rostowski, i przedstawiciele wszystkich globalnych koncernów, największych koncernów światowych. No to już wiemy, kto to robi, prawda? Bo już to już jest wskazane. To już więcej chyba mówić nie potrzeba. Tam się decyduje, w jaki sposób to będzie funkcjonować. No bo, proszę Państwa, po co uczestnictwo polskiego ministra finansów w takim gremium takiej globalnego, właściwie globalnych firm, koncernów największych, gdzie my nie mamy żadnej firmy o zasięgu globalnym. Więc co nam szuka, przepraszam? O co chodzi? O coś chodzi, prawda? To tak się nie jedzie tam sobie, żeby się spotkać.
Pani mecenas, ta część naszego spotkania dobiega końca. Drodzy Państwo, wojna ekonomiczna. Dzisiaj w studiu telewizji Trwam, Radia Maria, gościliśmy panią mecenas Elżbietę Barys. Dziękuję serdecznie za to
spotkanie.
Dziękuję
również z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem dziękuję również i Państwu.